Dobrze. Moi drodzy, obchodzimy dzisiaj święto, które jest potężnym świętem. To jest tak zwany Wielki Piątek. Amerykanie mówią na to, że to jest dobry piątek. I znam chrześcijan, którzy nie obchodzą świąt i znam chrześcijan, którzy obchodzą święta. Chcę ci coś powiedzieć. W Starym Testamencie było siedem świąt, siedem głównych świąt, które były niesamowicie istotne i niesamowicie ważne dla narodu żydowskiego. I nie możemy zapomnieć o tym, że chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu. Chrześcijaństwo nie jest judaizmem, ale chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu. I pewne rzeczy obchodzimy ze względu na to, aby pamiętać. A w czasach wędrówki Izraela, w czasach, kiedy Bóg powołał Abrahama, czasami było tak, że Bóg kazał zbudować ołtarz z nieciosanych kamieni po to, aby lud Izraela pamiętał. I bardzo ważne jest to, kochani, abyśmy dzisiaj do tego święta nie podchodzili w taki, wiecie, religijny sposób. To jest kolejne święto, to jest Wielki Piątek, trzeba przyjść do kościoła, pomodlić się, czy wspomnieć o Panu Jezusie. Samo wspominanie nic nie zmieni. Samo przyjście nic nie zmieni, ale jestem silnie przekonany, że w to, w jakim stanie tutaj dzisiaj wszedłeś, nie oznacza, że wyjdziesz stąd w takim samym stanie, ale jestem przekonany, że wyjdziesz stąd z zupełnie inną świadomością i jeśli zrobisz coś z Chrystusem, to wyjdziesz stąd jako zupełnie inny człowiek. Uwierzcie mi, że tak to funkcjonuje i tak to działa. I dzisiaj, kochani, chciałem mówić na temat, który wydaje się być kontrowersyjny, ale on jest kontrowersyjny tylko, jeśli podchodzimy do Biblii w lakoniczny sposób. Dlatego, że naszym tematem będzie, którego Jezusa chcecie. Którego Jezusa chcecie? I kilka lat temu, jakkolwiek niedawno, pojawiło się nowe polskie tłumaczenie Nowego i Starego Testamentu, zwane Starym Przymierzem i Nowym Przymierzem. Głównie tłumaczył to człowiek, który nazywa się Piotr Zaremba, oczywiście z grupą innych tłumaczy. I pojawiła się Biblia zwana Starym i Nowym Przymierzem, która jest niesamowicie zbliżona do większości angielskich tłumaczeń, które naprawdę są precyzyjne. I chciałbym was zabrać do Ewangelii Mateusza, do 27 rozdziału, do 15 wersetu. Do 15 wersetu. Przesunę wam się tutaj, żebyście lepiej widzieli. Okej, okay. Teraz widać ekran? Ja nie jestem tak bardzo istotny. Wyobraź sobie, że jesteś w radio i słyszysz tylko mój głos. Na święta jednak miał on zwyczaj, jest mowa o Piłacie. O Piłacie, który miał zwyczaj zwalniać ludowi jednego więźnia, tego, o którego prosili. Właśnie w tym czasie trzymali jednego dość znacznego więźnia imieniem Jezus Barabasz. To nie jest żaden błąd w tłumaczeniu. Barabasz miał na imię Jezus. Ja wiem, że w naszej kulturze my bardzo często myślimy, że imię Jezus jest takie unikatowe, ono jest takie wyjątkowe i ono jakby jest takim imieniem, które jest nie do skopiowania i po prostu nie powinno się nawet tego imienia używać. Ale gdybyś dzisiaj pojechał do Meksyku, to zauważyłbyś, że spora część chłopców nazwana jest po prostu Jezus. W czasach Nowego Testamentu, i to będzie może nowość dla ciebie, imię Jezus było jednym z najbardziej popularnych imion w tamtych czasach. I to jest absolutnie szokujące, że Chrystus, przychodząc na ziemię, upodabnia się do nas do tego stopnia, że przyjmuje zwykłe, kolokwialne, popularne imię zwane Jezus. A więc mamy Jezusa Barabasza i Biblia mówi dalej tak. Gdy się więc zebrali, Piłat zapytał ich, którego chcecie, abym wam uwolnił? Jezusa Barabasza czy Jezusa zwanego Chrystusem? Piłat się zapytał, czy chcecie, abym uwolnił, bo mam taką możliwość, aby raz w roku, w to święto, które teraz obchodzimy, mogę uwolnić Jezusa Barabasza albo Jezusa zwanego Chrystusem. I pojawił się dylemat. I dzisiaj chciałbym, abyśmy zastanowili się nad tym dylematem, abyś mógł się odnieść do Jezusa Chrystusa, Jezusa zwanego Chrystusem, i abyś mógł się odnieść do Jezusa Barabasza, dlatego że jedna i druga osoba mają dla nas olbrzymie znaczenie. Po pierwsze, i Jezus Barabasz, i Jezus zwany Chrystusem, obydwaj mieli wspólne imię, a jednak. List do Filipian, 2, werset 6. On, choć istniał w tej postaci, jest mowa o Chrystusie, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszystkie inne. Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano w niebie i na ziemi, pod ziemią, aby każdy język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Ten fragment z listu do Filipian, który wam przeczytałem przed chwilą, to jest fragment, który uchodził za najbardziej popularną pieśń pierwszych chrześcijan. Dla nich to był hymn. Oni to śpiewali. Śpiewali na temat tego, co zrobił Jezus Chrystus. Oni śpiewali o uniżeniu Chrystusa i śpiewali o wszystkich cechach, które mamy tutaj opisane. I co jest w związku z Jezusem zwanym Chrystusem? Po pierwsze, wyrzekł się samego siebie. Co to oznacza? Jezus od początku czasu to nie jest dobra rzecz, dlatego że czas jest Bożym wytworem, a Chrystus istniał przed czasem. Jest trudno powiedzieć, odkąd istniał Chrystus, ponieważ nasze myślenie może sięgnąć tysięcy lat do tyłu, ale Chrystus istniał zawsze. I Biblia mówi o tym, że On wyrzekł się samego siebie. On wyrzekł się tego, że był Bogiem i postanowił, że przyjdzie na ziemię, aby być człowiekiem. Absolutnie, absolutna rewolucja, jeśli chodzi o Boga, który wszystko stworzył, o Boga, którego umyśle ty i ja byliśmy. On przyszedł na ziemię, on wyrzekł się swojego bóstwa i przyszedł na ziemię jako człowiek. Po drugie, Biblia mówi o tym, że przyjął postać sługi. Wiecie, kiedy jest kulminacja, kiedy Jezus przyjmuje postać sługi i rolę sługi? W Ewangelii Jana w 13 rozdziale, kiedy Chrystus zdejmuje swoje szaty i zaczyna obmywać nogi swoim uczniom. Judasz był z nimi. Judasz siedział na krześle, a Chrystus podszedł do niego i zachował się jak sługa w czasach Nowego Testamentu, ponieważ słudzy w Nowym Testamencie obmywali nogi swoim panom. A tutaj ten, który wszystko stworzył, Bóg, który przyszedł na ziemię, zdjął swoje szaty i zaczął umywać nogi każdemu uczniowi, którego on powołał. Łącznie z Judaszem, który go za chwilę zdradził. A więc na tym polegała rola sługi, którą miał Chrystus, oczywiście nie mówiąc już o Wielkim Piątku, nie mówiąc o tym, że Jezus Chrystus poświęcił samego siebie i umarł na krzyżu za nas. Trzecia istotna rzecz, że był podobny ludziom. Jest taki teologiczny paradoks, który jest nierozwiązany od 2000 lat. Jak to jest możliwe, że Chrystus zarówno był Synem Człowieczym i Synem Bożym? Nikt nie jest w stanie tego rozwiązać, ale Chrystus taki był. Chrystus z jednej strony był Bogiem. I kiedy szukano Chrystusa, aby go pojmać, Jezus powiedział: Jam jest. I w tym momencie Biblia mówi, że wszyscy żołnierze, którzy chcieli go pojmać, upadli na ziemię. Wiecie, co to oznaczało, kiedy Chrystus powiedział: Jam jest, ja jestem? Wiecie, co to oznaczało? Że Jezus jest tożsamy z Bogiem, który de facto był Ojcem Chrystusa, z Bogiem Starego Testamentu, kiedy Mojżesz się spytał Pana Boga, jakie jest Twoje imię, Bóg mu powiedział: jestem, który jestem. To, co powiedział Jezus w tym momencie i co zostało potwierdzone przez Boga: ja jestem, w tym momencie ludzie nie byli w stanie znieść Bożej obecności, która w tym momencie stąpiła do tamtego miejsca. A więc Jezus zarówno był Bogiem, jak i zarówno był człowiekiem. On się smucił, on płakał, on odczuwał realny ból, a z drugiej strony, Z drugiej strony, nie byłby doskonałą ofiarą na krzyżu, nie byłoby to możliwe, aby Chrystus, kiedy byłby tylko człowiekiem, aby umarł za nas na krzyżu i żeby miało to jakiekolwiek znaczenie dla nas. Zarówno Bóg, jak i człowiek w jednej postaci. Kolejna rzecz, która wypływa z listu do Filipian, jest taka, że on się uniżył. Pomyślmy przez chwilę. Kto z nas lubi ludzi pysznych, aroganckich i zarozumiałych? Nie podnoś ręki, nikt tego nie lubi. A kto z nas lubi ludzi pokornych? Ludzi uniżonych. Ludzi, którzy podchodzą z szacunkiem do drugiego człowieka. Ludzi, którzy potrafią się uniżyć. Bo Jezus Chrystus, on jest absolutną personifikacją uniżenia. On jest absolutną personifikacją pokory. On się uniżył. On pozwolił stworzeniu przybić gwoździe do swoich rąk. On pozwolił swojemu stworzeniu, które on sam stworzył, aby go ubiczowali, aby wyrywali mu brodę, aby pluli w jego twarz. On uniżył się do tego stopnia. On nigdy na ziemi nie był panem, ale on przyszedł po to, aby służyć. I to mi daje do myślenia, jako człowiekowi, który powołuje się na jego naśladowcę, czy ja zachowuję się jako pan, czy ja zachowuję się jako jego sługa. To jest konkretna różnica i to jest rzecz, która powinna mnie wyróżniać spośród wszystkich innych naśladowców innych bogów. Kolejna rzecz, Biblia mówi o tym, że był on posłuszny. Jezus był posłuszny i był posłuszny aż do śmierci. I Biblia mówi, i nie do zwykłej śmierci, ale do śmierci krzyżowej. Wyobraź sobie teraz to. Jezus, zwany Chrystusem, był Bogiem, który postanowił przyjść na ziemię. On był stworzycielem, który postanowił przyjść, aby odkupić swoje stworzenie. Ty i ja, czy się z tym zgadzasz, czy się z tym nie zgadzasz, nie ma znaczenia. On ciebie stworzył. Byłeś w jego umyśle, zanim powstał ten świat, zanim powstała planeta Ziemia, twoje DNA było w jego umyśle, twoja postać była w jego umyśle, on ciebie stworzył. Tak samo jak Jezus stworzył wszystkich rzymskich żołnierzy, tak samo jak stworzył tych, którzy go biczowali, tych, którzy go ukrzyżowali, tych, którzy pluli na niego, to było stworzenie stworzone przez Chrystusa, które ubiczowało swojego Pana. To jest paradoks. To jest absolutny paradoks. Kiedy popatrzymy na Barabasza z drugiej strony, to był on absolutnym przeciwieństwem Chrystusa. To był morderca, to był złodziej, to był notoryczny więzień, który był wsadzany do więzienia, wypuszczany, odsiadywał swój wyrok i wychodził z powrotem. I to był po prostu przestępca, który się nie uniżał, który nie przyjmował postaci sługi, I był Chrystus, który był absolutnym przeciwieństwem Jego. I pomyśl teraz przez chwilę. Piłat miał wybrać, czy uwolnić Stworzyciela świata, tego, który czynił dobro względem ludzi, czy uwolnić przestępcę. I Piłat dobrze wiedział, kim był Jezus Barabasz. On dokładnie wiedział, kim był Barabasz. Druga rzecz, która była wspólna. Obydwaj byli synami, a jednak. Słowo Barabasz składa się z dwóch hebrajskich słów. Pierwsze hebrajskie słowo to jest słowo bar. Ja wiem, z czym możecie się to kojarzyć. Natomiast słowo bar oznacza syna kogoś. Syn kogoś. Natomiast słowo Abbas oznacza ojca. A więc Barabasz w języku hebrajskim oznaczało syn ojca. Syn ojca. To był Barabasz. Wiecie, jaki jest paradoks? Że w ogrodzie Getsemane, kiedy Jezus modlił się do swojego ojca, powiedział tak: Ojcze, jeśli to jest możliwe, niech ominie mnie ten kielich. Kiedy Jezus mówił o kielichu, mówił o krzyżu, mówił o cierpieniu i wtedy Jezus użył słowa względem swojego ojca, które brzmiało po hebrajsku Abba. Co oznaczało ojcze. Paradoks tych dwóch postaci jest absolutnie niesamowity, co pokazuje na jedną rzecz, na niesamowitą zbliżoność Jezusa niesamowitą zbliżoność Stworzyciela do swojego stworzenia. A więc Barabasz, Biblia mówi, że był synem Ojca, natomiast de facto on nie był synem Pana Boga. I teraz posłuchaj mnie bardzo uważnie, bo być może to będzie nowość. Obchodzimy dzisiaj Wielki Piątek. To jest święto, które pokazuje nam jedną rzecz. Jezus, Bóg, Stworzyciel przychodzi, aby oddać swoje życie za swoje stworzenie. Błędne myślenie jest takie, że każde stworzenie jest zbawione. Nie każde stworzenie jest zbawione. Nie każde stworzenie, nie każdy człowiek jest synem i dzieckiem Boga. I to może być dla ciebie nowość. Ale ja nie chcę cię okłamywać. Biblia mówi w taki sposób. Nie każde stworzenie, nie każdy człowiek jest synem Boga. Barabasz nie był synem Boga. Barabasz był synem Adama. Co to oznaczało, że był synem Adama? Adam to był człowiek, to był pierwszy człowiek stworzony przez Boga wraz z Ewą, którzy jako pierwsi zbuntowali się przeciwko Bogu i wprowadzili grzech na ziemię. Wprowadzili grzech na ziemię. Kolejna rzecz, która z tego wynika, że Barabasz wniósł grzech pierworodny, miał również grzech pierworodny w swoim życiu. Grzech pierworodny to jest nic innego, jak to, że rodzimy się ze skłonnością do grzeszenia. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale nigdy nie musiał uczyć się grzeszyć. To jest naturalne. Po prostu podążamy za naszymi instynktami. Podążamy za naszym sercem. Podążamy za naszym pragnieniem, podążamy za naszymi oczami, podążamy za tym, co się dzieje w naszym życiu, co próbuje zadowolić nas w krótkoterminowy sposób, ale podążamy za tym, robiąc, co chcemy i my się tacy urodziliśmy. Urodziliśmy się nie jako dzieci Boga, ale urodziliśmy się jako dzieci Adama, naszego praojca. I nikt z nas nie jest w stanie podnieść ręki i powiedzieć, ja nie mam skłonności do grzechu. Czyżby? Czyżby? Spróbuj się oprzeć o własnych siłach grzechowi i spróbuj tak wytrzymać przez miesiąc. My bardzo często wpadamy w taki cykl, że grzeszymy, później idziemy, idziemy do spowiedzi albo idziemy gdziekolwiek, wyznajemy nasze grzechy, wracamy do domu i chwilę potem zachowujemy się dokładnie tak samo. Dlaczego? Wyrzuciliśmy z siebie nasze grzechy, wyznaliśmy je, natomiast skłonność do grzechu ciągle w tobie żyje. Skłonność do grzechu ciągle w tobie żyje. Tak samo było z Barabaszem. A więc Barabasz nie był synem Boga, Barabasz był synem Adama i Barabasz miał odziedziczony grzech pierworodny. Z drugiej strony Jezus Chrystus. Jezus zwany Chrystusem. Po pierwsze, Jezus był Synem Boga. On był Synem Bożym. Okej? Okay? Po drugie, nie był Synem Adama. Cofnijmy się do narodzin Jezusa. W jaki sposób Jezus został zrodzony? Biblia mówi o tym, że Duch Święty zacienił Marię, młodą dziewczynę, i ona zaszła w ciążę nie poprzez zwykły stosunek seksualny, ale w ponadnaturalny sposób, kiedy Duch Święty ją zacienił. I to, co się urodziło, Jezus, który się urodził, on nie urodził się według linii Adama. On nie urodził się według linii Adama. On urodził się jako Boży Syn. I Jezus Chrystus nie odziedziczył grzechu pierworodnego. Biblia opisuje Jezusa, że on nigdy nie zgrzeszył. Przez 33 lata swojego życia nigdy nie zgrzeszył, nawet umierając na krzyżu, wisząc na krzyżu, kiedy ludzie z niego szydzili, kiedy ludzie pluli na niego, wyzywali go, Jezus powiedział taką rzecz: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest postawa Chrystusa. On się nie mścił. On nigdy nie wypowiedział słowa, które miałoby zniszczyć jakiegoś człowieka. On był zawsze prawdziwy. Wszystko, co mówił, było prawdą. Wszystko, co robił, było prawdą. On był absolutnie doskonały. Zanim pójdziemy dalej. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12 werset. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, jest mowa o Chrystusie, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Posłuchajcie. Możesz mieć przywilej, aby stać się dzieckiem Boga. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. O co tutaj chodzi? Jezus mówi, że każdy z nas ma możliwość stania się Bożym dzieckiem. Każdy z nas ma możliwość, aby doświadczyć realności Chrystusa. Wiecie, co to znaczy stać się dzieckiem Boga? To oznacza, że spędzisz swoją wieczność tam, gdzie jest twój ojciec. Człowiek spędza wieczność tam, gdzie jest jego ojciec. Jeśli naszym ojcem stanie się Bóg Wszechmogący, spędzisz z nim wieczność. I Biblia mówi, nie ci, którzy urodzili się w cielesny, normalny sposób, ale ci, którzy narodzili się z Boga. Co to znaczy narodzić się z Boga? To znaczy uwierzyć w Niego. Co to znaczy uwierzyć w Niego? Położyć w Nim swoją ufność odnośnie teraźniejszego życia i odnośnie życia, które będzie, kiedy On umrze. Na dzień dzisiejszy możesz położyć swoją ufność w samym sobie, możesz położyć swoją ufność w myśleniu, że jakoś to będzie, możesz położyć swoją ufność w pozytywnym myśleniu, możesz położyć swoją ufność w lekarzach, możesz położyć swoją ufność w zakładzie ubezpieczeń, możesz gdziekolwiek położyć swoją ufność i to się zawsze źle skończy, jeśli to nie jest Jezus Chrystus. Amen? Ma to sens? Po trzecie, obydwaj, Jezus Barabasz i Jezus zwany Chrystusem, obydwaj byli skazani na śmierć, a jednak. Widzisz, Chrystus nie zasługiwał na śmierć. Wiecie, dlaczego Jezus umarł na krzyżu? Dlatego, że według Żydów, oni stwierdzili, że On czyni się równym Bogu, dlatego należy Go ukrzyżować. Wiecie, kto był krzyżowany w tamtych czasach? Mordercy, złodzieje, seryjni mordercy, okropni ludzie i nagle na krzyżu zawisł ktoś, kto nie uczynił nic złego, zawisł ktoś, kto był niewinny, kto był bez żadnej skazy, którym był Jezus Chrystus, stworzyciel całego świata, stworzyciel również mnie i ciebie. Z drugiej strony Barabasz był przestępcą, zasługiwał na śmierć, ale zamiast niego, posłuchajcie, bo tu zbliżamy się do puenty, zamiast niego umarł Chrystus. Barabasz był winny śmierci. Barabasz był winny ukrzyżowania. Barabasz był winny tego w prawny sposób, aby go ukrzyżować. Jakkolwiek jest jeszcze Jezus zwany Chrystusem, który umiera zamiast Barabasza. Wiesz, kim był Barabasz? Popatrz w lustro. On był dokładnie taki jak ja i ty. To był Barabasz. Barabasz jest dokładnie taki jak ja i ty. Skłonny do grzechu. Mający wiele grzechów na swoim koncie. Łamiący prawo, może nie ludzkie, może nie cywilne, ale łamiący Boże prawo wiele razy. I Jezus umiera zamiast Barabasza. Wielki Piątek polega na tym, że Jezus umiera zamiast Barabasza. Wielki Piątek polega na tym, że Jezus umiera zamiast Sławka Jagieły. Wielki Piątek polega na tym, że Jezus umiera zamiast ciebie. I powiem wam zupełnie szczerze, jeśli przyjdzie moment, kiedy przestanie mnie to poruszać, kiedy emocjonalnie będę obojętny względem tego, to zacznę zastanawiać się, czy w moim życiu jest wszystko w porządku. Ponieważ Bóg Wszechmogący 2000 lat temu przyszedł na ziemię, aby wybrać, aby pozwolić, aby wybrano Barabasza zamiast niego, aby on umarł zamiast bandziora, bandyty, grzesznika, człowieka, który wyrządził wiele zła. Czwarta rzecz odnośnie Barabasza i Jezusa. Obydwaj byli wybrani przez tłum, a jednak. Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 20 werset. Tymczasem arcykapłani i starsi nakłonili tłumy, aby prosiły o Barabasza, a dla Jezusa domagały się śmierci. Pomyśl o tym przez chwilę. Tłum wołał, ukrzyżuj Jezusa. Tłum nawoływał innych, aby oni wołali, niech Jezus umrze. Jaki to jest paradoks? Ponieważ ten tłum, to byłem ja i ty, ten tłum, to byli zwykli ludzie, to były Boże stworzenia, które chciały, które krzyczały, aby ukrzyżować swojego Stworzyciela. To jest paradoks. To jest paradoks potężnej Bożej miłości. Że Jezus umiera zamiast Barabasza. I powiem wam, nic nie odzwierciedla chyba lepiej niż to, co zrobił Jezus dla Barabasza, jak list do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć. Barabasz zasługiwał na śmierć. Lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Zapłatą za grzech. Czym jest grzech? Grzech jest niczym innym jak przestępstwem Bożego prawa. Ilekroć łamiesz Boże prawo, tylekroć grzeszysz. Ilekroć łamiesz Boże prawo, tylekroć grzeszysz. I Biblia mówi o tym, że zapłatą za grzech jest śmierć. To mówi sam Bóg. To mówi sam Bóg. Natomiast w Nowym Testamencie pojawia się jeszcze jedno zdanie, które zmienia absolutnie wszystko. Lecz darem łaski Boga, co to jest łaska? Niczym niezasłużona przychylność. Lecz niczym niezasłużoną przychylnością jest to, że Jezus umiera zamiast Barabasza. Że Jezus umiera zamiast mnie albo ciebie. Że Jezus umiera za ludzkość. Że Jezus umiera za więźniów. Że Jezus umiera za ludzi, którzy popełnili mnóstwo zła. On, Wszechmogący Bóg, Stworzyciel świata, umarł za swoje stworzenie. A więc tłum zaczął wołać, aby ukrzyżować Barabasza. Gdy więc namiestnik zapytał, którego z tych dwóch ma im uwolnić, w odpowiedzi usłyszał Barabasza. Co więc mam uczynić z Jezusem zwanym Chrystusem? Pytał dalej Piłat. A wszyscy wołali, ukrzyżuj go. Co zatem złego uczynił? Zapytał. Oni jednak krzyczeli jeszcze głośniej, ukrzyżuj go. Ja tego nie jestem w stanie pojąć. Ale myślę, że gdybym żył 2000 lat temu, to stałbym w tym tłumie i uległbym presji. Piłata uległbym presji ludzi i wołał tak samo. Ukrzyżuj go. I Piłat zadaje pytanie, co złego zrobił Jezus? Cały tłum wołał, ukrzyżuj go. Wiecie, dlaczego tak było? Bo nie było żadnych argumentów. A on zrobił to, a on zrobił tam. Nie było żadnych argumentów. Nie mogli doszukać się absolutnie niczego. I cały tłum wołał, ukrzyżuj go. Cały tłum wołał, ukrzyżuj go. Jezus został ukrzyżowany. I powstaje paradoks. Kiedy niewinny staje się winny, a winny staje się niewinny. Na tym polega misterium krzyża. Niewinny staje się winny i zostaje ukrzyżowany. Ale ten, który był winny, staje się niewinny przez to, co zrobił ten, który był niewinny, a stał się winny. Biblia mówi o tym, że Jezus wziął mój i twój grzech na siebie, stał się ofiarą, która została przybita do krzyża. Która została przybita do krzyża. I w tym momencie, kiedy Chrystus umierał, powiedział, wykonało się. Co to oznaczało? Że grzechy całego świata zostały przybite do krzyża. I każdy, kto przyjdzie do Chrystusa i powie, Panie Jezu, ja chcę być Twoją własnością. Boże, ja chcę być Twoim synem. Wybacz mi moje grzechy. Ja Cię przepraszam, wybacz mi moje grzechy. To jest moment, kiedy Duch Święty przychodzi do Twojego życia. To jest moment, kiedy doznajesz oczyszczenia ze swoich grzechów i Bóg zaczyna mieszkać w Tobie i Twoje życie się zmienia. I ten Bóg nigdy Cię nie opuści. On Cię nigdy nie opuści, chyba że zdecydujesz i powiesz, ja nie chcę mieć już nic wspólnego z Panem Bogiem. Po piąte, obydwaj wybrali, a jednak. Obydwaj coś wybrali. Mateusza 27, rozdział 26, werset. Po tych krzykach, jak lud wołał, ukrzyżuj go. Biblia mówi, wtedy uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Zatrzymajmy się na chwilę. Mówimy o Bogu, który został ukrzyżowany. Czy Jezus w tym momencie mógł podnieść rękę i powiedzieć, dobra, koniec. Koniec. To już jest za dużo. Ojcze, nie jestem w stanie umrzeć za tych ludzi, którzy tak bardzo mnie nienawidzą. Oni nie zasługują na zbawienie. Oni nie zasługują na niebo. Oni nie zasługują na to, aby byli uwolnieni z grzechów, aby mieli przebaczone grzechy. Oni nie zasługują, aby dostępować uzdrowienia. Oni nie zasługują, abym naprawiał ich małżeństwa. Oni nie zasługują, abym im pomagał w życiu. Oni nie zasługują na to, abym ja był ich przyjacielem. A przede wszystkim oni nie zasługują na to, Ojcze, żeby Twój Duch Święty zamieszkał w ich sercach. Oni na to nie zasługują. Oni są źli. Oni wołali ukrzyżuj, ukrzyżuj Stworzyciela, który ich stworzył. Ale Ewangelia Mateusza, przepraszam, Ewangelia Jana, 10 rozdział, 17 werset. Jezus mówi, Ojciec dlatego mnie kocha, że ja oddaję swoje życie, by następnie je odzyskać. W niedzielę Jezus odzyska swoje życie. Nikt nie odbiera mi życia, oddaję je z własnej woli. Posłuchaj. Nikt nie odbiera mi życia. Jezus mógł skończyć to całe przedstawienie w ciągu sekundy. Kiedy próbowano Go pojmać i nie potrafili rozpoznać, który to jest Chrystus, Jezus powiedział, jam jest i wszyscy żołnierze upadli na twarz przed wielkim, potężnym Bogiem, który ich stworzył. Wystarczyło, że Jezus by otworzył swoje usta i ci ludzie przestaliby żyć. Ale Jezus wybrał, On nie był zmuszony, On wybrał, aby oddać swoje życie za ludzi, również za tych, którzy Go biczowali, pluli na Niego. Jezus powiedział, nikt mi nie odbiera mojego życia, ale ja oddaję je z własnej woli. Posłuchajcie, mam prawo je oddać i mam prawo je odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca. Z jakiegoś powodu ewangelista Mateusz postanowił wrzucić historię Jezusa zwanego Barabaszem, Jezusa Barabasza, Jezusa zwanego Chrystusem. Wrzucić tą historię do Biblii. Powiedzmy sobie tak szczerze. Czy i ty, i ja nie jesteśmy Barabaszami? Albo nie byliśmy Barabaszami? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Obydwaj znaleźli się w jednym rozdziale Biblii, w jednej scenie, w jednej księdze, a jednak. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 10 werset. Jezus przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał. Przeczytam wam to jeszcze raz. Dzięki niemu świat powstał. Ale świat go nie rozpoznał. Przyszedł do swojego, swoi go jednak nie przyjęli. To jest mowa o Żydach. Żydzi go nie przyjęli. Lecz tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga. Tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy położyli ufność w Jezusie Chrystusie, którzy narodzili się nie z krwi, ani z ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Wiecie, jestem chrześcijaninem 21 lat. Przeżyłem 21 wielkich piątków w świadomy sposób. Nie wiem, ile razy mówiłem to, co powiem za chwilę. Nie wiem, ile razy oglądałem ludzi, którzy podejmowali jakąś decyzję. Możesz powiedzieć, a nie, ale ja nie podejmę żadnej decyzji. Brak decyzji jest również decyzją. Jezus jest kimś, że albo Jezus, albo coś innego. Nie, Jezus powiedział radykalnie. Ja jestem drogą, prawdą, życia. I każdy, kto przychodzi do Ojca, przychodzi przeze mnie. Nie ma innej możliwości. Jezus w Biblii wiele razy mówił, ja mam monopol na zbawienie. Zbawienie jest tylko przeze mnie. Gdyby zbawienie nie było tylko przez Jezusa, pomyśl, czy Stworzyciel tego świata zostawiłby niebo, przyszedłby na ziemię, dopasował się do ludzkiej formy i pozwoliłby swojemu stworzeniu, które przyszedł On zbawić, czy pozwoliłby swojemu stworzeniu, aby go zabiło, aby go ubiczowało, aby go opluło, aby go wyśmiewało. Wiecie, że przez 2000 lat nic się nie zmieniło? Tak jak byli ludzie, którzy wołali, no jeśli jesteś Synem Bożym, to sam siebie ratuj. Jeśli jesteś Synem Bożym, no to pokaż to, udowodnij. Do dzisiaj chodzą ludzie po planecie Ziemia i jest ich sporo, którzy nie podjęli decyzji, która jest tylko i wyłącznie dla ich dobra, poddania swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Bóg daje ci możliwość. Bo albo należysz do Jezusa Chrystusa, albo ciągle jesteś Jezusem Barabaszem. Nie ma innej możliwości. Albo jesteś grzesznikiem, albo należysz do Jezusa Chrystusa, który umarł za ciebie, który umarł za twoje grzechy. Jesteś dzisiaj w tym miejscu. Uwierz mi, to nie jest przypadek, że ty jesteś dzisiaj w tym miejscu. To jest dzisiaj moment, kiedy możesz wykorzystać przywilej, który daje ci Jezus Chrystus i możesz stać się Jego dzieckiem. Zauważ jedną rzecz. Jezus nie mówi, daje ci przywilej stania się częścią Kościoła Zielonoświątkowego. Jezus nie mówi, daje ci przywilej stania się częścią Kościoła Baptystycznego. Jezus nie mówi, daje ci przywilej stania się częścią Kościoła Rzymskokatolickiego. Jezus mówi, ja ci daję przywilej, abyś stał się moim dzieckiem. A później powiem ci, co dalej. Tu jest mowa tylko i wyłącznie o Jezusie Chrystusie i wierzę, że Bóg mówi dzisiaj do ciebie, to jest ten dzień, to jest ten czas, podejmij decyzję. Nie odkładaj tego. A zastanowię się za rok. Za rok znowu przyjdę, czy przyjadę na Wielki Piątek i wtedy się zastanowię. Nikt ci nie obiecał, że się tutaj zobaczymy za rok. Nie masz żadnej gwarancji. Dlatego chciałbym dzisiaj powiedzieć ci jedną rzecz. Jezus Chrystus umarł za Jezusa Barabasza. Jezus Chrystus umarł zamiast Niego. Jezus Chrystus umarł zamiast ciebie. Jeśli my nie przyjmiemy Chrystusa do swojego życia, będziemy musieli sami zapłacić za nasze grzechy. A zapłatą za nasze grzechy jest śmierć. nie ma możliwości, abyś spłacił nawet jeden swój grzech. Nie ma takiej możliwości. Tylko Jezus Chrystus, tylko Jego ofiara na krzyżu jest w stanie oczyścić Cię z grzechów, jest w stanie Ciebie zbawić, abyś był dzisiaj pewny, abyś wyszedł z tego miejsca i był pewny, że jesteś człowiekiem, który będzie zbawiony bez względu na wszystko. Jeśli chciałbyś dzisiaj oddać swoje życie Chrystusowi, to dajmy teraz to jedną minutę Jezusowi Chrystusowi. Jeśli możesz, to skłoń swoją głowę, byśmy przygasili, przyciemnili trochę światła. To jest teraz Twój czas z Panem Bogiem. Jeśli chciałbyś dzisiaj skorzystać z tego przywileju i stać się Bożym dzieckiem. Jeśli chciałbyś dzisiaj skorzystać z tego przywileju i stać się uczniem Jezusa Chrystusa i stać się Jego dzieckiem, bo tylko Jego dzieci po śmierci będą z Nim. Jeśli chciałbyś dzisiaj, to proszę pomóc się ze mną taką prostą i zwyczajną modlitwą. Tutaj chodzi o szczerość Twojego serca. Tu nie chodzi o poprawność słów. Tu chodzi o Twoje serce. I pomóc się ze mną taką modlitwą. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. Panie, jeszcze nigdy nie oddałem swojego życia Tobie. Ja nie wiem, dokąd ja zmierzam. Nie wiem, co by było z moim życiem, gdybym umarł. Ale chcę dzisiaj prosić Cię o wybaczenie. Prosić Cię, abyś oczyścił moje serce. Abyś oczyścił moje życie. Panie Jezu, moje życie należy do Ciebie. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Bogiem. Amen. Wiecie, Bóg reaguje nie na naszą głośność, nie na nasze łzy, nie na nasz uśmiech. Bóg reaguje na szczere wołanie naszego serca. Jeśli podszedłeś do tego szczerze, nie ja, ale Biblia obiecuje Ci, że jesteś zbawiony. Biblia obiecuje Ci, że jesteś Jego własnością. Ponieważ czy z tym się zgadzasz, czy się nie zgadzasz, kiedyś byłeś Barabaszem, ale Jezus umarł zamiast Ciebie. Jezus podjął tą decyzję i umarł zamiast Ciebie. Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, to powiem Ci, to jest dla Ciebie naprawdę wielki piątek i to jest dla Ciebie naprawdę dobry piątek, ponieważ być może przyszedłeś tutaj jako człowiek, który nie znał osobiście Chrystusa i wychodzisz stąd jako człowiek, który spotkał się z Chrystusem. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, chciałbym podarować Tobie Nowy Testament. Nowy Testament mówi właśnie o tym, który oddał swoje życie za Barabasza. Nowy Testament mówi właśnie o tym, który oddał swoje życie za Ciebie. Czytając o Nim, poznając Jego życie, poznając to, kim On jest, Twoje życie będzie się zmieniać. Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, ten Nowy Testament jest dla Ciebie. I kochani, idąc dalej w tą stronę, w stronę Wielkiego Piątku, to kilka dni przed śmiercią Jezusa uczniowie usiedli w pewnej izbie. I Jezus wziął kielich, Jezus wziął chleb i ustanowił nowe przymierze. W Starym Testamencie, kiedy Bóg ustanawiał przymierze, to przymierze bardzo często było bardzo mocno powiązane z tym, że ludzie spożywali razem posiłek. Ale posiłek Jezusa był zupełnie inny, ponieważ Jezus pokazał na wino, Jezus pokazał na chleb i mówi, to wino reprezentuje krew, która będzie przelana za was. A ten chleb reprezentuje ciało, które będzie ubiczowane za was. I dzisiaj, tak samo jak Wielki Piątek, świętujemy również to, że Jezus Chrystus umarł za nas. I chciałem wam przeczytać bardzo szybko taką historię, która jest w Bożym Słowie. Ta historia jest z początków służby Pana Jezusa. I Biblia opisuje sytuację, kiedy Jezus wszedł do synagogi. I w tym momencie, kiedy Jezus wszedł do synagogi, pewien opętany człowiek zaczął mówić do Niego. Tak naprawdę nie mówił ten człowiek, ale mówił demon przez Niego. I ten demon powiedział do Niego tak: przestań. Powiedział do Jezusa: przestań. My wiemy, kim Ty jesteś. Ty jesteś Synem Człowieczym. My wiemy, kim Ty jesteś. Przestań. Ty przyszedłeś po to, aby nas dręczyć. Ty przyszedłeś po to, aby nas niszczyć. Ty przyszedłeś po to, aby zniweczyć nasze dzieła. I demon w tym momencie miał rację, bo po to pojawił się Jezus. Jezus w tym momencie uwolnił tego człowieka. Ten człowiek został całkowicie uwolniony. Bo Jezus po to się objawił, aby niszczyć dzieła diabła w moim i twoim życiu. Największym dziełem diabła jest twój grzech. Dziełem diabła jest również twoja choroba. Dziełem diabła jest również każdy twój nauk, każde twoje zniewolenie. Dziełem diabła jest każda niewola, w której tkwisz. I Jezus przyszedł po to, aby cię z tego uwolnić. Jezus przyszedł po to, aby cię uzdrowić. Jezus przyszedł po to, aby całkowicie ci przebaczyć. Jezus przyszedł po to, aby cię zbawić. On jest dla ciebie. On jest z tobą. On jest za tobą. On jest obok ciebie. On jest przed tobą. Jezus po prostu przyszedł z jednego prostego powodu. Tym powodem jestem ja i ty. I kiedy dzisiaj wieczorem albo jutro rano przyjrzysz się w lustro, to przypomnij sobie te słowa. To ja jestem powodem Wielkiego Piątku. Ty jesteś powodem Wielkiego Piątku. Jeśli oddałeś swoje życie Chrystusowi, zapraszam cię, abyś skorzystał z tego, co zrobił Chrystus. Pamiętaj, to jest tylko symbol. Ten sok tutaj reprezentuje krew Chrystusa. Ta maca reprezentuje Jego ciało. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, będzie to miało dla ciebie znaczenie. Ale nie może być lepszego dnia, aby spożyć właśnie dzisiaj. Coś, co Biblia nazywa wieczerzą. Aby upamiętnić krew przelaną za nas. Aby upamiętnić ubiczowane ciało właśnie również za nas. Jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi, jeśli kiedykolwiek to nastąpiło w twoim życiu, zapraszam cię do tego, abyś z tego skorzystał. Amen.